Witam w studiu pana Piotra Kawę, ornitologa.
Dzień dobry.
Będziemy dzisiaj rozmawiać o ptasich zwiastunach wiosny. Mamy pierwszą sobotę miesiąca, marca oczywiście, więc wszyscy zastanawiamy się, kiedy ta wiosna wreszcie przyjdzie. Rośliny niektóre te wiosenne, przedwiosenne się pojawiły. W lesie też zaczyna coś się dziać, no ale chyba najwięcej dzieje się w konarach drzew. Jeszcze nie tak dużo, jak dopiero będzie się działo, ale już pierwsze ptaki zaczynają się pojawiać i zwiastują nam wiosnę. Jakie ptaki już symbolizują to, że wiosna na horyzoncie?
Tak, pierwszymi gatunkami, które wracają do nas z zimowisk, są szpaki, skowronki. Nieco później za nimi przylatują także czajki. Gdzieś w drugiej połowie marca powinny się pojawić bociany. Ponadto już zdecydowanie widać taki ruch związany z rozpoczęciem pory rozrodu przez ptaki. Podśpiewują już sikory, co jest takim znakiem rozpoczęcia aktywności lęgowej ptaków. Ponieważ jedną z głównych funkcji śpiewu jest oznajmianie terytoriów przez samców, czyli samiec po prostu ogłasza, to jest mój teren. Ponadto śpiew ptaków ma na celu również, ponieważ śpiewają najczęściej w przypadku zdecydowanej większości gatunków, śpiewają samce, więc samce tym samym prezentują się przed samicami, prezentują swoje walory po prostu jako dobrzy śpiewacy. Badania wykazały, że są takie populacje ptaków, w których jest zdecydowana przewaga samców, więc wiąże się to z ogromną ich rywalizacją o samice i ornitolodzy nagrywali, a następnie analizowali śpiew samców w takich miejscach. Okazało się, że on jest zdecydowanie bardziej urozmaicony i dłuższy niż w miejscach, gdzie proporcje płci są wyrównane. Tak naprawdę każdy samiec śpiewa, mimo że to ten sam gatunek, na przykład ta sama sikora bogatka czy ta sama zięba, no to każdy samiec śpiewa troszkę inaczej, co jest w zasadzie nie do wychwycenia dla ludzkiego ucha i dopiero właśnie trzeba to przepuszczać przez czułe programy komputerowe, które pokazują, że tak naprawdę ten śpiew zdecydowanie się różni. Jeśli chodzi o wędrówki, no to wracają ptaki głównie zimujące w południowo-zachodniej Europie i tak w ogóle, ponieważ w ostatnich latach klimat płata różne figle i generalnie mamy do czynienia z ocieplaniem się klimatu, to również wpływa na wędrówki ptaków, ponieważ okazuje się, że one nie muszą tak daleko odlatywać jak kiedyś, nie muszą tak wcześnie odlatywać, nie muszą tak późno przylatywać jak kiedyś, jak również u niektórych gatunków coraz większa liczba osobników decyduje się na przezimowanie, co jest dla nich oczywiście takie loteryjne, no bo nigdy nie wiadomo, jaka ta zima będzie.
A w tej chwili pojawiły się już takie gatunki, które przyleciały, a jeszcze wcześniej ich nie było przed tym ociepleniem klimatu. Czy już zaobserwowano ptaki, które przyleciały z tych cieplejszych terenów?
Tak, już pojawiły się skowronki, pierwsze czajki, szpaki, a także pierwsze zięby.
To są ptaki, które ryzykują w tym momencie, bo gdyby wróciła zima, to sobie nie poradzą.
Tak, dokładnie. Znaczy oczywiście jest też znane takie zjawisko, że ptaki potrafią się cofnąć wtedy, kiedy warunki drastycznie się pogorszą, no ale pewnie nie każdemu się to uda.
Wspominał pan o tych śpiewach ptasich, o tym, że każdy samiec inaczej wabi swoją partnerkę, no bo te partnerki muszą wybrać tych samców. Czym kierują się samice, wybierając partnera dla swojego potomstwa?
Znaczy oprócz tego, że zdecydowanie lepiej potrafią rozróżnić śpiew niż powiedzmy człowiek, to również w przypadku szeregu gatunków kierują się ubarwieniem. Właśnie wiele gatunków ptaków uzyskuje ubarwienie godowe. Wiąże się to oczywiście z wymianą piór, które jest zdecydowanie bardziej kolorowe niż ubarwienie spoczynkowe, czyli to jesienno-zimowe. I tutaj również no, ptaki jako wzrokowcy, jako zwierzęta, które widzą tak dobrze, że jest to dla nas wręcz trudne do wyobrażenia. One potrafią dostrzec pewne niuanse, że nam każdy samiec zięby wydaje się taki sam, natomiast dla samic ptaków jest tam zdecydowana różnica. Jakby te kolorowe barwy, albo na przykład długie ogony u pawia czy u bażanta, one trochę przeszkadzają żyć tym ptakom, dlatego że kolorowy ptak, czy ten z długim ogonem, jest znacznie łatwiejszy do zauważenia przez drapieżnika, jest znacznie łatwiejszy do schwytania. Jednak no to działa w ten sposób, że skoro samiec, który ma takie utrudnienia w postaci tych kolorowych czy długich piór, mimo wszystko dożył do wieku rozrodczego, to znaczy, że musi on mieć wyjątkowe walory, musi być wyjątkowo silny, zdrowy, zaradny. I tym właśnie kierują się samice.
A jak to jest w tych populacjach, gdzie jest mniej samic, jest więcej samców? Rozumiem, że tutaj samce są jeszcze bardziej przez naturę obdarzone kolorami, żeby samica mogła wybrać.
Pewnie tak, natomiast też właśnie, jak wspominałem, dużą rolę gra śpiew, różne loty tokowe. No i tutaj samce właśnie muszą się bardziej popisywać niż w populacjach, gdzie proporcje płci są wyrównane.
A który z gatunków ptaków ma najbardziej barwne obyczaje godowe, najbardziej takie spektakularne dla ornitologa?
Trudno taki ranking wskazać, natomiast na pewno należy wymienić altannika, który buduje coś w rodzaju altan, gdzie znosi jakieś kolorowe, błyszczące przedmioty. No i samica wybiera właśnie tego, który wybuduje tą altanę najbardziej okazałą. Z ptaków żyjących u nas w Polsce na uwagę zasługuje na przykład batalion. Jest to taki ptak wilgotnych, zalewowych łąk, niestety już obecnie znajdujący się na skraju wymarcia, i samce tam odbywają takie efektowne walki. Jakby w wyniku tych walk nie dzieje się im krzywda, czasami może jakieś piórko poleci. Natomiast właśnie te walki są bardzo efektowne i one są tym spektaklem odgrywanym przed samicami.
Ptaki w ogóle mają nie tylko obyczaje godowe, ale również nawet kwestia lotu, gdzie te ptaki się przemieszczają. To jest też bardzo ciekawa dziedzina, którą ornitolodzy się zajmują. Obserwujecie to Państwo na podstawie ptaków, które są zaobrączkowane. Można w ten sposób śledzić ich lot. Jak wygląda obrączkowanie ptaków?
Tak, obrączkowanie to w dalszym ciągu najważniejsza metoda badania wędrówek ptaków. Obrączkarzem może być tylko osoba, która uzyskała specjalną licencję, zdała trudne egzaminy dotyczące wiedzy o ptakach oraz oczywiście osoba taka musi wykazywać dużą odpowiedzialność, dlatego żeby żadnemu ptakowi obrączkowanemu nie stała się krzywda. Obrączki są oczywiście specjalnie dostosowane do wielkości ptaków, tak żeby również nie przeszkadzały. I w czasie obrączkowania ptaków ornitolodzy zazwyczaj, oprócz tego, że rozpoznają gatunek, zapisują w specjalnych wykazach, również dokonują szereg pomiarów i dzięki temu na przykład wiemy, że szereg gatunków ptaków w związku z ociepleniem klimatu wędruje bliżej i okazało się, że ptaki wędrujące daleko mają skrzydła dłuższe i zaostrzone na końcówce. I ponieważ ten dystans wędrówki się skrócił, to również u tych ptaków w kolejnych pokoleniach, bo to oczywiście następuje z pokolenia na pokolenie, obserwowane jest to, że mają coraz bardziej zaokrąglone skrzydła. Oczywiście przy okazji obrączkowania można poznawać długość życia tych ptaków, można poznawać właśnie, gdzie ten ptak poleciał, jeżeli był powtórnie schwytany, jak długi dystans pokonał, jak szybko przemieszczał się, czy poszczególne populacje geograficzne mają te same trasy wędrówki. Natomiast jest już nowsza metoda, jest to metoda oparta na zakładaniu ptakom oczywiście maleńkich, leciusieńkich nadajników. Wówczas taki nadajnik odbiera impulsy z satelity i można śledzić wędrówkę ptaka na mapach satelitarnych, gdzie on w danej chwili się znajduje.
Czyli te podkarpackie ptaki, które my na co dzień oglądamy, mogą przemierzać przeróżne duże odległości, co oczywiście obserwują ornitolodzy. Pan jest też ornitologiem, czy również pan obrączkuje ptaki?
Nie, ja akurat zajmuję się innymi aspektami życia ptaków. Interesuje mnie to, w jakich środowiskach poszczególne gatunki ptaków osiągają określone liczebności i zagęszczenie, czyli na przykład co decyduje o tym, że dany gatunek ptaka jest na przykład liczniejszy fajniejszy w lasach liściastych niż w lasach iglastych. Interesuje mnie rozmieszczenie geograficzne ptaków, jakie jest, żeby je poznać oraz od czego zależy. No i oczywiście interesuje mnie to, gdzie dane gatunki występują w Polsce, no i jaki jest stan ich populacji. No niestety muszę powiedzieć, że w przypadku zdecydowanej większości gatunków ptaków żyjących w Polsce ich liczebność drastycznie się zmniejsza.
Myśmy jakiś czas temu rozmawiali o populacji ptaków, w ogóle o ptakach występujących nad Rzeszowskim Zalewem. Jak wygląda sytuacja ptaków, które dość licznie tutaj pojawiały się nad Rzeszowem. W tym momencie urbanizacja postępuje cały czas. Co z tymi ptakami? Znalazły sobie inne siedliska w tych rejonach?
Nie, one występują dalej, ponieważ w dalszym ciągu są tam duże połacie trzciny, gdzie w miarę bezpiecznie mogą budować gniazda i wyprowadzać młode. Natomiast wiadomo, że zbiornik rzeszowski również się zmienia i jakby kiedyś więcej było tych gatunków związanych z otwartym lustrem wody, różnych gatunków kaczek czy perkozów, a teraz z kolei więcej właśnie tych związanych z rozległymi trzcinowiskami. Ale w dalszym ciągu, podkreślę, jest to taka fajna perełka przyrodnicza naszego miasta.
Były tu kiedyś ptaki, które znajdowały się w Czerwonej Księdze Ptaków. To ptaki już bardzo unikatowe, które są ważne dla ornitologów. Są jeszcze?
Tak. Tak, w dalszym ciągu kilka takich gatunków się gnieździ, na przykład taka malutka czapla zwana bączkiem, czy gatunki z grupy chruścieli, które zajmują właśnie głównie gęste trzcinowiska, bądź też taki właśnie wodno-błotny ptak drapieżny, błotniak stawowy.
To jeszcze chcę pana zapytać o to, co jest pana pasją, czyli właśnie obserwowanie tej populacji i zależności, jakie ptaki występują w jakich regionach, czy urbanizacja powoduje, że ptaki przyzwyczajają się do ludzi, nie przeszkadzają im te duże skupiska ludzkie, czy też szukają innych terenów mniej zaludnionych, zagęszczonych?
No to zależy od gatunku. Rzeczywiście jest grupa gatunków ptaków, które stosunkowo dobrze się czują w towarzystwie człowieka i osiągają dosyć duże liczebności w miastach, jak choćby kawka, sroka, czy takie ptaki właśnie parkowe, na przykład zięba, kos. Natomiast dla zdecydowanej większości gatunków, jednak to sąsiedztwo człowieka jest jakimś problemem.
Chciałam jeszcze na koniec zapytać o taką rzecz. Jesteśmy na początku marca. Jak powiedziałam, to jest dopiero początek tych ptasich godów. To wszystko się dopiero zacznie, będzie się rozwijało. W zasadzie chyba do maja, prawda? W czerwcu jeszcze pewnie te ostatnie lęgi się gdzieś pojawiają. Czego teraz w najbliższym czasie możemy się spodziewać? Chodzi mi też o takie spektakularne zjawiska, jakieś klucze wracających ptaków, czy też co możemy zaobserwować w ptasim świecie teraz?
Będzie coraz więcej gatunków wędrować. Ta wędrówka będzie trwała nawet do początku maja, kiedy te ostatnie gatunki się pojawiają. Tak, zdecydowanie klucze się pojawią. No i wtedy, kiedy jedne gatunki jeszcze wracają, jeszcze wędrują, to inne już zakładają gniazda, mają jaja czy nawet pisklęta. W ostatnich dniach lutego jaja składają już kruki, czy też na przykład krzyżodzioby, bądź też niektóre są.
Kiedy się młode wylęgną, miesiąc mniej więcej trwa taka inkubacja tych piskląt?
Tak, znaczy u większych gatunków tak, to zależy od wielkości gatunków, natomiast te mniejsze, u nich to się dzieje szybciej.
A więc czekamy na świergot ptaków i na przyjście wiosny, a ja panu bardzo dziękuję za przyjście dziś do naszego studia. Pan Piotr Kawa, ornitolog, był gościem dzisiejszego programu AgroEko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.